Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest dzisiaj dr Aleksandra Jaskulska z Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy rozmawiać o Indiach. Dzień dobry, bardzo mi miło.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Będziemy dzisiaj konkretnie rozmawiać o regionie Ladakh. To jest region administrowany przez Indie pomiędzy głównym pasmem Himalajów a górami Karakorum, położony w części górnego biegu rzeki Indus. Ktoś, kto ma motocykl, to rzeczywiście jest to raj dla niego. Oczywiście Ladakh ma swoje problemy wewnętrzne. Oczywiście w kontekście Indii, kiedy rozmawiamy o problemach wewnętrznych, to na pierwsze, co nam przychodzi na myśl, to oczywiście Kaszmir, konflikt z Pakistanem, ale również Ladakh pojawia się w tych wątkach. Jest to wątek mało znany, niesłusznie pani doktor?
To bardzo dobre wprowadzenie. Dziękuję za zauważenie geograficznego położenia i także tego, z kim głównie kojarzy nam się Ladakh. I może tutaj powiem, że dobrze, że kojarzy się z Kaszmirem, bo jeszcze nie tak dawno temu, bo 3 lata temu, Ladakh faktycznie był częścią stanu Jammu i Kaszmir, a obecnie ze względu na zmiany administracyjne jest osobnym, co bardzo tu ważne, terytorium związkowym. I zgadzam się, że brat czy siostra, jakkolwiek nazwać teraz terytorium związkowe Jammu i Kaszmir, faktycznie kradnie całą uwagę i Ladakowi bardzo niewiele tej uwagi pozostawia, co faktycznie jest niesprawiedliwością, bo terytorium związkowe Ladakh jest niebywale ciekawe.
Zmiany administracyjne. Kto odpowiada właściwie za ten proces od idei do wykonania?
To może ja tu jeszcze taka krótka uwaga. Indie są federacją. Składają się obecnie na moment luty 2023 rok z 28 stanów, 8 terytorium związkowych i w tych terytoriach związkowych mamy miasto stołeczne Delhi. No okej, okay, tak, wiemy ile stanów, ile terytoriów związkowych, ale co z tego wynika? Jaka jest różnica? To chciałabym powiedzieć, bo należy to zrozumieć, wiedzieć o tym właściwie, aby potem analizować zmiany administracyjne. Jeżeli chodzi o stany w Indiach, one mają własne parlamenty, jedno bądź dwuizbowe oraz swoich premierów. Natomiast terytoria związkowe w tej hierarchii federacji leżą niżej. Oznacza to, że nie mają z założenia swoich parlamentów oraz premierów, a są rządzone przez rząd centralny w osobie gubernatora, którego mianuje prezydent. Są pewne wyjątki, tak jak na przykład terytorium związkowe Puducherry, które ma swój parlament, ma też również swojego premiera, tak jak i również Jammu i Kaszmir, już jako terytorium związkowe ma swój parlament i swojego premiera. Ale tutaj, o czym właśnie warto pamiętać, że stany mają dużo większą autonomię niż terytoria związkowe. I teraz właśnie cóż podziało się w Indiach? Od roku 1947, kiedy Indie uzyskały niepodległość, istniał stan Jammu i Kaszmir. On w ramach indyjskiej konstytucji miał bardzo specyficzne prawa. Miał dużą autonomię, większą niż pozostałe stany. Było to konkretnie artykuł 370 Konstytucji Indii. I w roku 2019 ten artykuł zawieszono. I ze stanu Jammu i Kaszmir, który miał bardzo dużą autonomię, stworzono 2 terytoria związkowe. To jest tak, jakby mieszkać, załóżmy, że ktoś mieszka w penthouse'ie i stan Jammu i Kaszmir to był taki penthouse. A potem, kiedy został podzielony na terytoria związkowe, to jakby spaść, ale nie na pierwsze piętro, nie do piwnicy, kilka niżej pięter, bym powiedziała, poniżej poziomu, tak, poniżej parteru, bo tak bardzo ograniczono autonomię, a co jeszcze bardziej, właśnie odebrano parlament. Tutaj w przypadku Ladakhu, bo Jammu i Kaszmir zatrzymał swój parlament, ale i tak nieporównywalnie mniejsza autonomia niż w przypadku, kiedy był to stan. Jeszcze raz podkreślmy, w latach 1947-2019 Jammu i Kaszmir ten specjalny status posiadał.
No i przechodząc do całego procesu.
A, oczywiście tak. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo chęć zmianę artykułu 370 Konstytucji Indii zgłaszały już organizacje prawicujące, tutaj dodam, kiedy mówię organizacje prawicujące, chodzi mi o organizacje hinduistyczne, już w latach tak naprawdę 50., 60. i konsekwentnie w kolejnych latach. Partie te czy organizacje dążyły do tego, aby właśnie ten artykuł uchylić. Kiedy w 1980 roku stała Bharatiya Janata Party, czyli Indyjska Partia Ludowa, która rządzi obecnie w Indiach od roku 2014, potem wygrała wybory po raz drugi w 2019, to właśnie jak ta partia powstała w 1980 roku, obiecywała, że jak tylko dojdzie do władzy, to zmieni konstytucję i już nie będzie uprzywilejowanego stanu Jammu i Kaszmir. Jednak kiedy BJP doszło do władzy w roku 98 i 9 i od 1999 rządziło pełną 5-letnią kadencję do roku 2004, tej zmiany nie przeforsowało. Dlaczego? Przecież obiecało. Jednak nie było to tak proste, bo właśnie coś musi się zadziać, aby zmienić konstytucję. No musi ta zmiana być zaakceptowana przez większość, kwalifikowaną większość niższej izby parlamentu, czyli Lok Sabha. Później musi być również zaakceptowana przez wyższą izbę parlamentu, Rajya Sabha. Także z inicjatywy premiera mogłoby to wyjść wówczas, ale premier, ówczesny Indii z ramienia BJP, wiedział, że tego wsparcia nie ma i jest to zbyt ryzykowne. Jednak kiedy BJP poszło do władzy w 2014, miało bardzo dobrą pozycję, aby zmienić już wtedy ten artykuł, ponieważ uzyskało powyżej 50% wszystkich mandatów. W koalicji jeszcze więcej, ale co tu było kluczowe, że samo BJP jako partia ponad 50% mandatów uzyskała. Co wydarzyło się pierwszy raz od 1984 roku, że jedna partia w Indiach uzyskała ponad 50% mandatów w Izbie Niższej. Jednak wtedy pozycja BJP, już prawie pewna bym powiedziała, ale jednak rząd nie zdecydował się o tym, aby zmienić statut z tego stanu. Dopiero kiedy BJP wygrało wybory w 2019 z jeszcze większym poparciem, wtedy premier Narendra Modi odważył się dokonać tej zmiany. Ja tu używam słowa odważył, nie był pewien. To od razu może budzić takie skojarzenia, że decyzja mogła nie być popularna politycznie w Indiach. I też tak faktycznie było, nie tylko w Indiach, ale poza Indiami. Bo tutaj należy pamiętać, że cały stan Jammu i Kaszmir, z której strony byśmy nie spojrzeli, chodzi mi o stronę indyjską, pakistańską czy chińską, będzie wyglądał inaczej. Naturalnie Indie uważają, że cały obszar Jammu i Kaszmir jest indyjski. Pakistan, oczywiście, że pakistański. I często właśnie zapominany ten trzeci gracz to jeszcze Chiny, które także de facto administrują część Kaszmiru. Stąd też, kiedy rząd zdecydował się o zmianie statusu, to zarówno Chiny, jak i Pakistan protestowały. Mówiły, jak to, dlaczego wy zmieniacie coś na terytorium, które zależy także od nas. Ale w samych Indiach odbyły się również protesty, gdyż ta zmiana dokonana przez rząd Narendry Modiego i Bharatiya Janata Party, nie można jej wyjmować z całego kontekstu, ponieważ to była jedna z decyzji tego rządu po 2019 roku, która była widziana przez część Indusów jako zamach na Indie sekularne, na Indie, w których wyznawcy wszystkich religii mają taki sam wpływ na politykę i takie same prawa.
Myślę, że też ważnym w całym tym procesie jest to tak naprawdę odpowiedź na pytanie, kto tworzy społeczność tej akurat Ladaku, jak jest bardzo chyba też zróżnicowana, bo w tych dyskusjach, tak jak obserwowałem, wziął udział wielu przedstawicieli i środowisk muzułmańskich, szyickich, i chrześcijanie, pani doktor.
Tak, to zdecydowanie bardzo dobre pytanie. Pytanie o Ladak, kto żyje w Ladaku, jakie to grupy językowe, etniczne, religijne. Może ja tutaj jeszcze tak powiem, że Ladak ma powierzchnię około 60 tysięcy kilometrów kwadratowych i bardzo niewielką ludność. To jest około 300 tysięcy osób. Dla porównania, Jammu i Kaszmir, czyli drugie terytorium, prawda, związkowe, które powstało po podziale stanu Jammu i Kaszmir, jest mniejsze, bo ma około 42 tysiące kilometrów, ale uwaga, około 12 milionów mieszkańców. Także to jest nieporównywalne, prawda? Tu około 300 tysięcy, tam 12 milionów. Oczywiście całość Indii około 1,4 miliarda ludzi. Ladakh jest specyficzny nie tylko ze względu na tak bardzo niski gęstość zaludnienia, ale także tu warto pamiętać o tym, że średnia wysokość Ladaku, na której żyje to około 300 tysięcy ludzi, to aż ponad 5,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Sam Ladak jest podzielony, można tak powiedzieć, troszkę upraszczając, na dwie główne części. Jedna to jest część buddyjska ze stolicą w Leh, a druga część muzułmańska z stolicą w Kargilu. Myślę, że zarówno Leh i Kargil się kojarzą z różnymi wydarzeniami bądź z różnymi może destynacjami turystycznymi, bo Leh to zdecydowanie mekka turystów, chodzi tam o klasztory, prawda, buddyjskie, a Kargil z kolei może się kojarzyć z konfliktem kargilskim z roku 1999 między Indiami a Pakistanem. Kontynuując, czyli mamy bardzo niską liczbę mieszkańców na stosunkowo dużym obszarze, mieszankę buddyjsko-muzułmańską, z tym, że jeżeli chodzi o ilość mieszkańców buddyjskich, ona dominuje nad ilością muzułmańskich, ale zgadza się, że mamy także pomniejsze odłamy reprezentantów właściwie pomniejszych religii, także oni w stanie, przepraszam, w terytorium związkowym Ladakh mieszkają.
Wydaje się, że kiedy Ladakh był częścią administrowanego przez Indię Kaszmiru, to ten organ zarządzający samym regionem cieszył się oczywiście znaczną autonomią. Teraz oczywiście podsumowując, region jest pod bezpośrednią władzą New Delhi. Właśnie kto tworzy ten, kto zarządza tym regionem Indii, jeszcze biorąc pod uwagę te konkretne osoby?
Oczywiście, już zaraz powiem. Tak, tutaj warto jeszcze raz podkreślić, że kiedy Ladakh był częścią stanu Jammu i Kaszmir, to miał właśnie dużą autonomię na podstawie tego artykułu 370 Konstytucji Indii. W Ladaku, jako części wtedy stanu Jammu i Kaszmir, funkcjonowała Ladakh Autonomous Hill Development Council. Ona do tej pory funkcjonuje, ale wtedy była wybierana przez mieszkańców i faktycznie miała wpływ na to, co działo się na terenie Ladaku. Kiedy tą autonomię właśnie zabrano, to również i Ladakh Autonomous Hill Development Council straciło swoje prerogatywy. Stąd też obecnie Ladakiem zarządza nie kto inny jak gubernator, który jest wybierany przez prezydenta. A te organizacje czy instytucje polityczne, właściwie tak raczej trzeba by to nazwać, które pozostały po okresie autonomii, dalej tam są, ale one nie mają żadnego wpływu na to, jak jest kształtowana polityka wobec Ladaku.
Nie wiem, czy to dobre słowo. Żal, jakiś żal z tej decyzji, a przede wszystkim też pytanie, jaka będzie polityka wobec tego samego regionu? Czy to będzie taki, nazwijmy to, drugi Tybet, o którym się często wspomina?
Tak, to jest bardzo, bardzo ważna kwestia, którą Pan podniósł, bo kiedy były już te wieloletnie dyskusje o tym, czy i jak zmienić artykuł 370, co ciekawe, mieszkańcy Ladaku, głównie tej buddyjskiej części, oni chcieli zmian. Oni nie chcieli być już częścią Jammu i Kaszmir. Mówili, dajcie nam własny albo stan, albo terytorium związkowe. Także co ciekawe, chęć była bardzo dużo oddolna. Nie chcemy być Jammu i Kaszmir. Chcemy być samodzielnie. Ale właśnie, zmieniło się to w roku 2019, konkretnie 31 października, i po tej początkowej radości, że w końcu nie jesteśmy z Jammu i Kaszmir, bo retoryka była taka władz lokalnych, że poprzez to, że właśnie Ladakh jest uwiązany w politykę wewnętrzną ze względu na specyfikę stanu Jammu i Kaszmir, czyli oczywiście należy tu patrzeć na konflikt z Pakistanem, Ladakh nie może się rozwijać tylko poprzez to, tak? Że gdyby nie to, to byłoby więcej miejsc pracy, a byłaby lepsza pomoc dla mieszkańców, życie po prostu byłoby piękniejsze, łatwiejsze. No jednak po tych pierwszych miesiącach ekscytacji i wielkiej radości z tego, że Ladakh dostał swoją własną, jak to oni mówili, tożsamość, no nadeszły pewnego rodzaju przemyślenia. Ale dlaczego to jest tak teraz? Owszem, my niby sami sobie, ale nie możemy decydować o sobie. I tutaj też bardzo ważną rzecz należy podkreślić. Artykuł 370 Konstytucji Indii dawał autonomię nie tylko jeżeli chodzi o decydowanie o polityce w stanie, ale także był tam bardzo ważny zapis, który uniemożliwiał nabywanie ziemi oraz, co jeszcze tutaj dla mnie ciekawsze, podejmowanie pracy przez osoby spoza stanu Jammu i Kaszmir na terenie Jammu i Kaszmir. Oznacza to, że kiedy Ladakh był częścią tego stanu, no to niebywała sprawa, tak? W państwie, które no owszem jest federacją, ale nikt, kto nie jest urodzony w Jammu i Kaszmir, nie może tam nabyć ziemi ani podjąć pracy. Także był to pełny protekcjonizm, jeżeli chodzi o kwestie zakupu ziemi, podejmowania pracy. Niebywałe. Ale no kiedy Ladakh stał się tym, czym chciał, czyli niezależnym bytem, tak, w federacji, ten artykuł przestał obowiązywać. I faktycznie jest teraz gigantyczna obawa mieszkańców, ona narasta, tak, od powiedzmy ostatniego roku, tak już bardzo mocno, bo oni widzą, że osoby spoza Ladakhu przyjeżdżają do Ladakhu, kupują ziemię, inwestują, a kiedy budują na przykład infrastrukturę, już nie muszą zatrudniać tylko osób z Ladakhu, tylko mogą sprowadzać pracowników, czy to z Indii, czy z pobliskiego Nepalu. Także to jest zupełnie inna rzeczywistość. I jakby mieszkańcy Ladakhu i także osoby, które są zaangażowane oczywiście w życie polityczne, no przecierają oczy ze zdumienia, jak to się stało. To my mieliśmy o sobie autonomicznie, a tu nagle się okazuje, że nie dość, że nic nie mamy do powiedzenia, to jak to retoryka właśnie przedstawicieli Ladaku jest taka, że wykupują nas, co stanie się później, faktycznie, czy czasem nie staniemy się drugim Tybetem.
Czyli ważny jest ten wątek demograficzny, o tym, że rzeczywiście jest ich mniej. Być może tutaj też muszą patrzeć na ten aspekt, właśnie, żeby ci, którzy przyjeżdżają, nie zmienili ich lokalnego rynku pracy, nie zmienili ich środowiska, ich kultury. Być może bardzo dużo pytań o właściwie o przyszłość w stylu, po co nam to było?
Oj tak, zdecydowanie. To jest teraz bardzo trudne, bo pomyślmy nawet o tym, że niech będzie 10% mieszkańców, nie wiem, zostanie zmuszone do wyjazdu poprzez, prawda, politykę rządu, albo zostanie nawet, powiedzmy, jak to też mówią mieszkańcy Ladakhu, ściągniętych, czy jakby wyciągniętych z Ladakhu do innych części Indii, no to 10% z 300 tysięcy ludzi to jest gigantyczna zmiana. Indie, jako że już prawie najludniejszy kraj świata, z ograniczoną oczywiście powierzchnią, tak, bo to tylko około 3,2 miliona kilometrów kwadratowych, a jak wspominałam, około 1,4 miliarda mieszkańców, no to jakby każdy obszar, gdzie jeszcze można się przenieść, a gdzie istnieją możliwości inwestycji, zarobienia pieniędzy, jest bardzo atrakcyjny. Tym bardziej, że ten obszar był zamknięty dla Indusów spoza stanu Jammu i Kaszmir od momentu odzyskania niepodległości przez Indie. Także dla mnie tu osobiście zrozumiałe jest, tak, czego obawiają się mieszkańcy Ladakhu, że właśnie zostaną wchłonięci przez Indusów z innych części Indii, którzy przywiozą ze sobą inny język, inną religię, inny styl życia, inne zachowania. I dlatego też z racji na obawy o kwestie tutaj demograficzne, kulturowe, tożsamościowe, ale także gospodarcze i polityczne, w Ladaku coraz silniej odzywa się ruch, który chce, aby Ladak zmienił po raz kolejny swoje miejsce w Federacji Indii. Tak? Już był stanem z dużą autonomią. Teraz jest terytorium związkowym, bez żadnej autonomii naturalnie, zarządzanym bezpośrednio przez rząd centralny. Także teraz mieszkańcy Ladaku, w znakomitej większości, tak przynajmniej jak jest to prezentowane przez głównie no tutaj media indyjskie, chcą, aby powstał stan Ladak. Klasyczny stan, tak jak i te 28 innych stanów. Ale oni nie tylko tego chcą. Bo utworzenie stanu to jedno. Dobrze, będą mieć wtedy własny rząd, własny parlament, no zapewne jednoizbowy ze względu na bardzo niską ilość mieszkańców, ale będzie to wybierany przez nich rząd i wybierany przez nich premier stanu, tak? Ale oni chcą jeszcze coś więcej. Chcą ochrony, aby właśnie znowu tylko oni mogli posiadać ziemię tym przyszłym stanie Ladakh i żeby także oni mieli ochronę przed inwestycjami z zewnątrz, żeby był tego pewnego rodzaju protekcjonizm. Czy jest to możliwe? Ależ jak najbardziej. Bo jak ja zawsze mówię, w Indiach wszystko jest możliwe. I istnieje taki zapis w Konstytucji Indii, on nazywa się Sixth Schedule i on obowiązuje już cztery stany z północnego wschodu. Już mówię, o co chodzi. Tam jest w indyjskiej konstytucji artykuł 371, który zapewnia pewną autonomię regionom plemiennym Indii. Oznacza to, że jeżeli w jakimś stanie, bo części stanu dominuje ludność plemienna, to wtedy ona dostaje właśnie tą specjalną autonomię, ochronę od rządu indyjskiego. I teraz pytanie, czy mieszkańcy Ladaku spełniają, czy nie spełniają to kryterium? No,
97,
odpowiedź.
tak?
Dokładnie, dokładnie, to jest aż 97% mieszkańców należy do plemion. Także oni nie dość, że chcą własnego stanu, to chcą, aby właśnie dostali ochronę, taką jak już dostały cztery stany z północnego wschodu. Także bardzo jasne żądania. Tu jeszcze dodam, że Ladakh, że tak powiem, rozpędził się na całego, tak? To nie tylko, żeby powstał własny stan i ochrona, ale także mieszkańcy Ladakhu domagają się, aby mieli większą reprezentację na poziomie centralnym. O co tutaj chodzi? O stan, przepraszam, o parlament na poziomie centralnym, czyli Lok Sabha, Rajya Sabha. Obecnie Ladakh ma tylko jednego przedstawiciela w izbie niższej, a jeżeli chodzi o izbę wyższą, nie ma żadnego. Także propozycja jest taka, aby Ladakh miał dwóch przedstawicieli w izbie niższej Lok Sabha i jednego przedstawiciela w tej izbie wyższej Rajya Sabha. Oczywiście no, w Indiach jest tak, że stan bądź terytorium zależne, w zależności od tego, jaką ma populację, jak dużą, tak też proporcjonalnie ma ilość przedstawicieli właśnie na poziomie centralnym w wyższej lub niższej izbie. Także oni chcą jeszcze właśnie tej zmiany, żeby mieli dwóch w niższej i jednego w niższej przedstawiciela na poziomie centralnym.
Myślę, że to, co zrobiły, to, co się wydarzyło w ramach tych zmian, których no, mieszkańcy, obywatele Ladaku mogą żałować, ale to takie kwestie raczej wewnętrzne. Tutaj akurat jest nieco lepiej, bo z tego, co się notuje, Ladak to są dwa dystrykty, buddyjski Leh i muzułmańska większość Kargil. I z tego, co wiem, to tam raczej te jakby dzielnice, te dystrykty nie żyły ze sobą w zgodzie. To znaczy one były podzielone i politycznie, i religijne, a tutaj w obliczu tego polityki stolicy jednak udało się może dojść do jakiegoś porozumienia, czy to tylko jakaś mrzonka.
Tak, to jest bardzo ciekawe, bo są pewne rzeczy, które potrafią zjednoczyć i się okazało faktycznie niechęć do tego, co rząd centralny lobby w Ladaku zjednoczyło przedstawicieli i z Kargilu, i z Le, co jest niebywałe, zgadzam się, bo jak na przykład były dyskusje o tym, że Ladak powstanie jako terytorium związkowe, to Kargil był przeciwny. Oni nie chcieli. Oni w ogóle nie chcieli, żeby była zmiana statusu stanu Jammu i Kaszmir, a po tym, jak już to się stało, to oni w ogóle bardzo niechętnie widzieli siebie w Ladaku, tak? W tym terytorium związkowym. I te animozje naprawdę były duże. A teraz zgadza się, kwestia niechęci do rządu centralnego, a właściwie obawy przed tym, co rząd jeszcze może zrobić, jest na tyle duża, że faktycznie te dwie siły polityczne się zjednoczyły. Jednak zobaczymy na jak długo. Rząd Indii, no jak większość rządów na świecie, aby rządzić, musi być sprytny, wiedzieć jak postępować z konkretnymi grupami, czy nacisku, czy grupami politycznymi, aby zaskarbić sobie ich wsparcie, może troszkę stracić, ale jednak jak najwięcej zyskać. I tutaj, pomimo tego, że no, kwestia Ladaku zyskuje jakby coraz większe zainteresowanie, dalej niewielkie, ale coraz większe w samych Indiach i poza Indiami, to ja jednakowoż śmiem twierdzić, że niestety Ladak ma bardzo małe możliwości nacisku na rząd centralny, aby doprowadzić do zmiany obecnego statusu. Tu chciałabym powiedzieć, że Narendra Modi, premier Indii od 2014 roku, Od momentu przejęcia władzy w Indiach, znaczy przejęcia, no, wygrał wybory, tak? To nie to, że prawda, coś było tutaj niedemokratyczne czy jakiś zamach, absolutnie nie były demokratyczne wybory, ale od tego momentu dąży do mocnego scentralizowania swojej władzy. No i trudno mi uwierzyć, że Narendra Modi, który nie ugiął się pod żadną grupą społeczną, poza jedną, o której zaraz powiem, nie ugiął się pod krytyką państw sąsiadujących, kiedy na przykład doprowadził do wprowadzenia zmiany w nadawaniu obywatelstwa migrantom, nie ugiął się, nie wycofał, nie wierzę po prostu, że on ugnie się pod, bo to są prośby, trudno to określić, propozycje, tak, mieszkańców Ladaku. A tą jedyną grupą, pod którą ugiął się Narendra Modi od momentu objęcia teki premiera w 2014, są to rolnicy. Oni protestowali ponad rok przeciwko zmianom w sektorze rolniczym. No tylko zobaczmy, rolnicy, około 60% Indusów utrzymuje się z rolnictwa. Mieszkańcy Ladaku około 300 tysięcy osób, tak? No to zdecydowanie różne liczby. Może, żeby bardziej to zobrazować, dodam, że kiedy rolnicy ponad rok protestowali przeciwko tym planowanym zmianom w sektorze rolniczym, to w kluczowym momencie w jednym dniu na terenie całych Indii protestowało, uwaga, ponad 250 milionów osób. Tak? Także to faktycznie była duża i mocna grupa nacisku, która była w stanie powstrzymać. Właściwie nie powstrzymać, a odwrócić decyzję rządu. A Ladakh, 300 tysięcy osób, to będzie jakaś tam mała powierzchnia na północy Indii, jeszcze w bardzo trudnym położeniu, bo tutaj warto dodać, że granica terytorium związkowego Ladakh przebiega, znaczy granica graniczy z Chinami, tak? I kiedy dochodzi na przykład do sporów granicznych między Chinami a Indiami, to między innymi właśnie na terytorium Związkowego Ladakh. Bo oczywiście to są także północno-wschodnie rubieża, czyli północno-wschodni Indii i stan Arunachal Pradesh, ale w Ladakhu także. Także trudno mi sobie wyobrazić, że szczególnie ze względu na napięcia w ostatnich, już tak naprawdę można powiedzieć, 5 latach na linii Indie-Chiny, jeszcze Butan, prawda, tam się wkradł i płaskowyż Doklam. Trudno mi uwierzyć, aby rząd Modiego oddał jakąkolwiek władzę nad tym terenem osobom właśnie ze stanu związkowego Ladakh.
Rząd indyjski ma dostatecznie dużo problemów. Pytanie właśnie, czy wyciszyć, czy może jednak stać nieugięcie w ramach własnego zdania. To ciekawy wątek. Premier Modi nie ma łatwo.
No myślę, że faktycznie specjalnie łatwo nie ma, ale z drugiej strony, tak, wewnętrznie dzieje się bardzo dużo, ale jeżeli zobaczyć na przykład na zmieniającą się pozycję Indii na arenie międzynarodowej, no to ona, pomimo tego, że wewnętrznie Modi, że tak powiem, jest gorąco w Indiach politycznie, to jednak na zewnątrz pozycja Indii na arenie międzynarodowej się podnosi. Również jak i gospodarka rośnie, tak? Indie to już szósta, jak nie piąta gospodarka świata, prawda? Tak wkroczyła w rok 2023. Także jest to niebywale ciekawe, ja bym powiedziała, to jak Indie wyglądają wewnątrz i z jakimi problemami rząd się zmierza, a to jak Indie w stanie są zaprezentować siebie na zewnątrz. Można by chociaż wspomnieć o niebywałej pompie, z jaką Indie przejęły prezydencję w G20 i o wszystkich ważnych słowach, które zostały powiedziane, o ważnych deklaracjach, o tym, że Indie są matką demokracji, że Indie będą strzegły demokracji, porządku, równości, będą dążyć do tego, aby państwa, prawda, globalnego południa miały taki sam głos jak bogatej północy. I tak, że tak powiem, i tak dalej, i tak dalej. Także Indie bardzo dobrze sprzedają siebie jako państwo, które osiągnęło sukces gospodarczy, polityczny, pomimo tego, że składa się z tak wielu grup etnicznych, językowych, religijnych, tak? Ale faktycznie trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o kwestie polityczne, to jednakowoż decyzje rządu Modiego, które spowodowały między innymi to, że Indie straciły status pełnej demokracji już prawie 3 lata temu, tak, ze względu na zmiany chociażby właśnie stanu Jammu i Kaszmir, jak wspominałam, tego prawie obywatelstwie. To między innymi te decyzje spowodowały właśnie o tym, że Indie straciły status pełnej demokracji.
Jeszcze na zakończenie, bo oczywiście byli motorniczy tego całego procesu w związku z stanem Ladakh, z regionem. Czy tam było jakieś takie przeprasza? Bo to też mowa o może, że nie daliśmy rady, może jakieś pokajanie się, że ten proces no, wyszło jak wyszło.
Och nie, bardzo jasna jest retoryka rządu centralnego, ale także ciekawe wypowiedzi tego jednego, jedynego mieszkańca Ladaku, który jest w Izbie Niższej. On też reprezentuje partię rządzącą BJP. I oni mówią, och, to nieprawda, my dbamy o mieszkańców Ladaku, dajemy im wszystko, aby dobrze się rozwijali, nie pozwolimy, żeby wydarzyło im się coś złego. I oni absolutnie zaprzeczają, że ma miejsce jakiekolwiek, czy inwazja, nie wiem, Indusów z innych części, czy wykupywanie gruntów, oni mówią, że to są plotki wygłaszane przez opozycję, czyli patrz, Indyjski Kongres Narodowy, który chce przyjąć władzę. Bo też myślę, że tu warto dodać, że ja bym powiedziała, że już wszystko, co będzie działo się w tym roku w Indiach, należy rozpatrywać poprzez pryzmat kampanii wyborczej. Największa demokracja świata, no, zdecydowanie nie najlepsza, ale największa, idzie do wyborów w roku 2024. Prawdopodobnie wybory rozpoczną się w okolicach maja. Będą trwały zapewne nawet dłużej niż w zeszłym roku, a w zeszłym roku, przepraszam, nie w zeszłym roku, podczas ostatnich wyborów, w sensie w 2019 roku, a wtedy już trwały ponad 4 tygodnie. Także szykuje się długi, długi, długi okres wyborczy, aczkolwiek, aby tutaj powiedzieć, do czego dążę, to już teraz na przykład, co dzieje się w Ladach, jest elementem kampanii wyborczej, tak? Podobnie jak inne już kwestie wewnętrzne i zewnętrzne. Także to też zależy od tego, jak Ladak będzie potrzebny BJP, aby wybrać. No ale tutaj jednak to, że Ladak ma tylko jednego członka w niższej izbie parlamentu, też powoduje, że BJP tak bardzo nie potrzebuje Ladaku. Co innego, kiedy patrzymy na przykład na stan Uttar Pradesh, tak? Stan na północy Indii, gdzie mieszka ponad 200 milionów ludzi i ponad, nie, przepraszam, nie ponad, tylko 80 przedstawicieli mają w niższej izbie parlamentu. Na ten stan warto zagrać, warto coś, może nie poświęcić, tak? Ale gdzieś naciągnąć pewne rzeczy. A dla Ladaku, tam raczej chodzi o to, aby budować infrastrukturę, czerpać korzyści też ze złóż, które prawdopodobnie tam się znajdują i zabezpieczyć granice w przypadku starcia z Chinami.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Doktor Aleksandra Jaskulska gościła dzisiaj u mnie na podcaście. Bardzo dziękuję.
Dziękuję
Przepraszam.
bardzo.
I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.